To jest vlog System Trader. Zapraszam serdecznie.
Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku vloga, a dziś porozmawiamy sobie na początku o ofercie na samochód. Rocznik 2014, Volkswagen Passat, naprawdę full wypas, funkielnówka nieśmigany. Cena to zaledwie 500 000 zł. Brzmi absurdalnie? Cóż, udowodnię Ci, że wcale tak nie jest. No właśnie, o co chodzi z tym samochodem za 500 000 zł? Faktycznie jest tak, że mam Passata z roku 2014, który dziś być może na wolnym rynku jest wart jakieś 50 000 zł w porywach. I to tylko dzięki temu, że samochody używane teraz poszły w górę przez to, że zostały zerwane łańcuchy dostaw. Ale gdybym wystawił ten samochód do sprzedaży i ustawił sobie tam cenę 500 000 zł, no to wyszedłbym na po prostu totalnego głupka i nikt oczywiście przy zdrowych zmysłach nie zapłaciłby tyle za ten samochód. O ile tu, na tym polu jest to absurdalne, o tyle w przypadku produktów finansowych, jakimi są na przykład fundusze inwestycyjne, przepłacanie 10-krotnie za produkt jest czymś absolutnie codziennym. Jak to jest możliwe? No, to jest dobre pytanie, jak to jest możliwe i myślę, że tutaj przede wszystkim można złożyć to na karb braku edukacji. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy sobie do szczegółów, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czym w ogóle są fundusze inwestycyjne. Pierwsze fundusze inwestycyjne powstały jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Ich podstawową rolą było to, aby umożliwić inwestowanie nawet drobnym inwestorom. Czyli jest to taka forma zbiorowego inwestowania. Ludzie wpłacają pieniądze do funduszu, a zarządzający tym funduszem po prostu buduje portfel inwestycyjny. No a każdy, kto kupuje sobie taki fundusz, czy inwestuje w taki fundusz, otrzymuje jednostki uczestnictwa. W ten sposób możemy mieć też problem z głowy, przynajmniej teoretycznie, ponieważ wystarczy, że sobie wpłacimy pieniądze do funduszu, a zarządzający już ma na głowie to, aby te pieniądze zainwestować. A my przy tym możemy wpłacać niewielkie kwoty i cieszyć się po prostu tym, że pieniądze pracują na rynku. No właśnie, tak wygląda to od strony teoretycznej. Z funduszami inwestycyjnymi sprawy bardzo mocno się komplikują, ponieważ krzyczą sobie one bardzo wysokie opłaty za swoje usługi. A konkretnie w Polsce ustawowo w tym roku taka opłata może wynosić nie więcej niż 2,5%. No i wydaje się, że co to jest 2,5%? W przyszłym roku taka maksymalna opłata będzie na poziomie 2%. Wielu myśli, że to jest nic za to, że mamy święty spokój i ktoś zajmuje się naszymi inwestycjami. No to podziałajmy sobie na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że mamy nawet tą już niższą opłatę 2% i inwestujemy przez 30 lat z myślą o emeryturze. Wpłacamy sobie w pierwszym roku 10 000 zł i przez 30 lat inwestujemy te nasze pieniądze i każdego kolejnego roku dopłacamy kolejne 10 000 zł, a do tego fundusz pobiera sobie każdego roku 2% od naszego kapitału za to, że zajmuje się naszym portfelem. No i na koniec takiej inwestycji mielibyśmy około 800 000 zł, gdyby założyć, że jest to portfel, w którym przeważają akcje amerykańskie. Tak było przynajmniej w ostatnich 30 latach. Ale co, gdybyśmy nie musieli ponosić tej 2% opłaty? Gdybyśmy nie musieli ponosić żadnej opłaty? Okazuje się, że na koniec mielibyśmy 1,5 000 000 zł, czyli niemal dwa razy więcej. I to tylko dzięki temu, że nie ponosimy tej, w cudzysłowie, niewielkiej 2% opłaty. A swoją drogą z tymi opłatami w Polsce to był kosmos i nadal jest kosmos, ale był jeszcze większy. Kiedyś te opłaty były na poziomie 4, 5 i więcej procent w skali roku. Wyobraźcie sobie, że inwestujecie 100 000 zł, nie zarobiliście jeszcze ani grosza, a już w pierwszym roku możecie sobie odpisać te 5 000 zł z rachunku tylko dlatego, że panowie będą inwestowali wasze pieniądze. Naprawdę, takie były czasy. Nie są o wiele lepsze, jeżeli chodzi o fundusze aktywnie zarządzane w Polsce, ale na szczęście są też alternatywy. Mówiąc o opłatach, jakie są pobierane przez fundusze aktywnie zarządzane, warto jeszcze zwrócić uwagę na pewną nieczystą praktykę, jaka bywa stosowana przez niektóre fundusze. Otóż o ile fundusze mają ustawowo pewien próg, którego nie mogą przekraczać, jeżeli chodzi o maksymalną opłatę, którą mogą pobierać, na przykład 2,5% w tym roku, o tyle niektóre fundusze pobierają sobie, czy pokrywają niektóre swoje koszty operacyjne, sięgając wprost do naszych pieniędzy, które są zainwestowane, tym samym pomniejszając nasz wynik inwestycyjny, czy pogarszając nasz wynik inwestycyjny. Oczywiście w świetle prawa, czy w sensie takim czysto formalnym, wygląda na to, że opłata pobierana jest 2,5%, ale nagle okazuje się, że tak naprawdę wynik jest gorszy niż mógłby być na papierze, tylko dlatego, że na przykład koszty transakcyjne czy koszty dystrybucyjne są również niestety pobierany z naszej kieszeni, uszczuplając wynik naszego portfela. W efekcie, pomimo że opłata wynosi maksymalna na przykład 2,5%, realnie może być ona zdecydowanie wyższa i co gorsza, my jako inwestorzy możemy nie do końca być świadomi tego, albo możemy wręcz nie być w stanie oszacować, jaki ten koszt realnie jest, jaki koszt ponosimy.
Jeśli chcesz poświęcać inwestowaniu minimum czasu i jednocześnie mieć poczucie, że twoje ciężko zarobione pieniądze efektywnie dla ciebie pracują, sprawdź stronę atlaspasywnegoinwestora.pl. Znajdziesz tam wiedzę wyłożoną w prosty i praktyczny sposób.
Kolejny problem z funduszami aktywnie zarządzanymi jest taki, że mamy tutaj ryzyko czynnika ludzkiego. Otóż zarządzający to są też ludzie, tak jak i my, jak inwestorzy. No i zarządzający podejmuje pewne decyzje inwestycyjne. Problem w tym, że taki zarządzający może mieć lepsze i gorsze chwile w swoim życiu. Może mieć akurat trudny moment, nie wiem, mieć jakieś problemy natury prywatnej i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko niestety może rzutować na jakość podejmowanych przez niego decyzji. No i oczywiście to ryzyko niestety, ale spływa na nas jako inwestorów, którzy mają ulokowane w tym funduszu pieniądze. Mówiąc krótko, warto mieć świadomość tego, że jeżeli decydujemy się na to, żeby zainwestować swoje pieniądze przy pomocy funduszu aktywnie zarządzanego, to podejmujemy również ryzyko związane z czynnikiem ludzkim. Mówiąc krótko, mamy niejako na swoim barku los tego człowieka, który podejmuje decyzje inwestycyjne w naszym imieniu. I jakość tych decyzji, no właśnie niestety rzutuje, ale bezpośrednio również na nas. A co gorsza, takie ryzyko jest bardzo trudne do oszacowania, bo my nie mamy wglądu w to, kto jest do końca, czy w jakiej kondycji jest do końca ten ktoś, kto inwestuje nasze pieniądze. No i musimy mieć świadomość tego, że ten zarządzający może się w każdym momencie zmienić i my również nie będziemy wiedzieć, na jakiej podstawie ta zmiana została dokonana, czy na lepsze, czy na gorsze, czy jak wygląda ta strategia inwestycyjna. Tu też można płynnie dojść od razu do transparentności, że my lokując swoje pieniądze w takim funduszu, nie do końca mamy tak naprawdę pewność, jak ta strategia wygląda, jak wygląda struktura naszego portfela. Oczywiście mamy pewne odgórne założenia, pięknie to pewnie w katalogach reklamowych jest opisane, natomiast my tak naprawdę do końca nie wiemy, jak wygląda nasz portfel każdego dnia i jakie są czynniki, które wpływają na decyzje takie czy inne w tym portfelu. No, to jest niestety spory problem, bo my tak naprawdę mamy taką czarną skrzynkę, do której wkładamy pieniądze i niestety nie mamy żadnej pewności, co z tej skrzynki wyjdzie. Dobrze, no to uzupełnijmy jeszcze bardziej ten katalog przewin funduszy aktywnie zarządzanych. Coś, co najbardziej liczy się z punktu widzenia inwestora, czyli wyniki. No bo nawet gdyby te wszystkie złe rzeczy, o których tutaj wspominałem, miały miejsce i mają miejsce, ale wyniki funduszy były świetne, to można by na to przymknąć oko. Ale niestety prawda jest taka, że większość funduszy aktywnie zarządzanych przegrywa w długim okresie z szerokim rynkiem. Mówiąc krótko, fundusz czy zarządzający funduszu ma za zadanie zbudować taki portfel, który będzie dawał nam jak najlepszą stopę zwrotu. Taką czy inną strategią to już jest jak gdyby kwestia wtórna, ale generalnie jego zadaniem jest to, żeby sensownie zainwestować nasze pieniądze. Niestety w praktyce wygląda tak, że im więcej lat mija, tym wyniki funduszy inwestycyjnych wyglądają coraz gorzej na tle szerokiego rynku. Czyli gdyby tak usunąć tych panów, którzy pracują w tych funduszach, którzy wybierają te rodzynki do naszych portfeli, żeby po prostu wykazać się, że są świetnymi inwestorami, i w ich miejsce zastąpić prosty fundusz, ale fundusz pasywny, który kupuje cały rynek, czyli zamiast wyszukiwać tej igły w stogu siana, kupić cały stóg siana, to okazuje się, że taki pasywny fundusz zarabia przeciętnie więcej. Im więcej lat upływa, tym te wyniki tych funduszy pasywnych wyglądają lepiej na tle funduszy aktywnie zarządzanych. Żeby nie być gołosłownym, po 15-20 latach mniej więcej 90-95% funduszy pasywnych, albo inaczej zaledwie 5-10% funduszy aktywnych wygrywa z szerokim rynkiem. Czyli można powiedzieć, że 90-95% funduszy w długim okresie przegrywa z szerokim rynkiem. No i wtedy zachodzi pytanie, to po kiego grzyba inwestować w takie fundusze? Jakie mamy szanse, że trafimy na taki fundusz aktywnie zarządzany, który po 15-20 latach okaże się tym właśnie wyjątkowym funduszem, który poradził sobie z rynkiem, jeżeli tak naprawdę mamy zdecydowanie większe szanse na to, że trafimy na coś, co nam da gorszy wynik niż szeroki rynek, a po drodze musimy ponosić duże koszty. Bo niestety, ponieważ w tych funduszach aktywnie zarządzanych muszą pracować ludzie, którzy pracują nad tym, żeby te portfele budować, konstruować, żeby zmieniać w tych portfelach ich zawartość, no to oni oczywiście mają swoje wynagrodzenie. Są konkretne koszty generowane przez fundusz, a taki pasywny fundusz może być prowadzony na o wiele niższym poziomie, jeżeli chodzi o kwestie potrzebnego budżetu dla takiego funduszu, ponieważ ten fundusz można wręcz nawet w pełni zautomatyzować, może go wykonywać nawet komputer, więc można tutaj opłatę zredukować wielokrotnie i nie jest niczym nadzwyczajnym, że ta opłata jest na poziomie 0,3, 0,2, 0,1% w skali roku, czyli 10 i więcej razy mniej niż fundusz aktywnie zarządzany. No właśnie, no i to jest to clue tego odcinka. Czy my serio chcemy płacić 10 razy więcej za coś, co możemy kupić 10 razy taniej i będzie jeszcze lepsze? I z tym pytaniem Was zostawiam. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Bye, bye. Okej, no to jeszcze do tutaj za...
A to jest moje Passerati. Rocznik 2014, jestem pierwszym właścicielem. Salonowy, no właśnie, piękny wozik, cena tylko pół banieczka.